i po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Jarmark, proszę Państwa, jest w najbliższą sobotę, czyli jutro przy ulicy Emil Plater 29/31. Tam wystawcy sami się zorganizowali, przyjadą, przywiozą i można tam na pewno spędzić miłe chwile i udane zakupy zrobić ostatnie w roku 2017. Tak więc zapraszamy na jarmark w net od godziny 8 do godziny 15 na ulicy Emilii Plater 29/31 już jutro.
Po słupie.
Państwo, niektórzy słuchali od samego początku, od godziny 7 poranka w net 29 grudnia, bo dzisiaj jest 29 grudnia. W Warszawie przed chwilą wydawało mi się, że pada deszcz, że słyszę krople, które odbijają się od parapetu okna w budynku Pastę na 5 piętrze, gdzie jest nasze studio, ale jeżeli Państwo nie słuchali od 7 i teraz rozpoczęli słuchanie, to jeszcze raz opowiem historię. Wczoraj miłe kolędy na Bielanach, wszystkie pokolenia reprezentowane. Między innymi w tych kolędach uczestniczyła Krystyna Dryańska, która jest teraz w studio, lat 20. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Którą poznałem, jak miała lat 4. Chodziła do przedszkola razem z moim synem. A wczoraj się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem 20-letnią pannę, która studiuje w Krakowie co?
Biotechnologię.
I
jestem w szkole muzycznej popołudniowej na wokalu.
Biotechnologia, ciekawy wydział, ciekawe studia.
Tak, bardzo ciekawe. Czasem dużo pracy trzeba włożyć w różne rzeczy, ale jest bardzo fajnie, miło. Mimo pewnych wysiłków.
I czego nowego już się dowiedziałaś?
Z biotechnologii? Oj, wielu rzeczy.
Na przykład?
Na przykład elektroforeza. Jak się robi elektroforezę?
Ryszard Makowski jest w studio. Jak się robi elektroforezę?
Już nie pamiętam, co prawda trochę wstyd, bo chemię skończyłem, ale akurat elektroforezą się nie zajmowałem.
No to dobrze, to króciutko. Co to jest elektroforeza?
Elektroforeza pozwala na pokazanie fragmentów DNA. Po prostu fragmenty DNA przesuwają się pod wpływem prądu w takim żelu specjalnym i się rozdziela to DNA i można zbadać dzięki temu sekwencję DNA.
Nie, to DNA to ja nigdy tam nie zaglądałem w ogóle.
Tak, bo to bardziej biochemia, więc...
No dobrze, ale w wolnych chwilach, czyli popołudniami chodzisz do szkoły muzycznej, śpiewasz, bo chcesz być nie tylko wykształcona, ale również potrafić pięknie zaśpiewać.
Tak, tak, takie jest moje marzenie, więc właśnie dlatego w końcu mi się udało pójść do szkoły muzycznej.
Talent od przedszkola, już w przedszkolu został zauważony. Najgłośniej zawsze śpiewałaś ze wszystkich dzieci, które śpiewały też kolędy i nagrałaś płytę.
Tak, udało mi się z moim kolegą, którego poznałam w liceum, tak... Zrobiliśmy coś, żeby właśnie spełniać jakieś właśnie swoje pasje.
To było samo nagranie, czy jakaś wielka wytwórnia w tym uczestniczyła?
Nie, to raczej tak właśnie dla siebie robiliśmy bardziej, właśnie żeby się podzielić tym, co kochamy z rodziną, ze znajomymi. No i tak się udało, że też tutaj ze słuchaczami Radia Wnet.
I tak to będzie, czyli to jest premiera radiowa, premiera światowa, płyta, melodia świąteczna, tak się ta płyta...
Melodia świąt.
Melodia świąt, przy fortepianie Krzysztof Janik, śpiewa Krystyna Dryjańska, a kolęda w żłobie leży. No i jak pan talent wokalny Krystyny Dryjańskiej ocenia?
Nie, no bardzo dobrze, chociaż ja nie jestem jakimś ekspertem od talentów wokalnych, bo sam śpiewam tak jak śpiewam i no i tam ten mój talent wokalny nie pozwala mi na to, żeby oceniać inne talenty wokalne.
Jest godzina 8:19, poranek w net, 29 grudnia. Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest pan Krzysztof Schubert, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu RP do spraw jednolitego rynku cyfrowego. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
To najpierw, co to jest ten jednolity rynek cyfrowy?
To jest największa strategia Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Największa też zakresem, ona dotyka wielu bardzo obszarów i technologicznych, i legislacyjnych. Kompletne wprowadzenie takiej strategii, która już jest prowadzona przez 2,5 roku, jeszcze ma 1,5 roku przed sobą. Kompletna taka implementacja, mówi się o kwotach na poziomie 415 miliardów euro rocznie przepływów.
Ale co ta strategia wprowadza?
Ona wprowadza zarówno regulacje, znaczy generalnie doprowadza do tego, żeby Europa była jednym rynkiem 500 milionów obywateli, jednym rynkiem cyfrowym, niepodzielonym, czyli firmy, które budują różne usługi w Europie, mogły od razu adresować te usługi do całej Europy na jednych zasadach, a nie martwić się o 28 różnych regulacji.
A teraz muszą się martwić o 28 regulacji?
Niestety w większości wypadków tak i w tym świecie cyfrowym, wbrew pozorom, jesteśmy bardziej podzieleni niż w tym świecie starym, że tak powiem, także tutaj jest duża praca do wykonywania przed wszystkimi państwami członkowskimi, bardzo aktywnie przez Polskę do tego, żeby te bariery systematycznie przełamywać.
Ale jakie są bariery? Ktoś coś robi w internecie? Może internet jest powszechnie dostępny, można sobie być tu albo tam, albo gdziekolwiek indziej. Jaka to może być bariera?
No tutaj od takich pierwszych ja może zacznę tematów, znaczy jesteśmy generalnie strategia, tak jak i Polska, sprowadza się do czterech działań w czterech obszarach, to są tematy związane z infrastrukturą, czyli z dostarczaniem internetu, budowaniem infrastruktury w skali Europy. W Polsce teraz prowadzimy największy projekt podłączenia szkół do szybkiego internetu, czyli ogólnopolską sieć edukacyjną. W Europie mówimy o najnowszej sieci 5G, którą też w Polsce będziemy implementowali na przestrzeni lat 2020-2025. To jest obszar jakby sam dostępowy. Mamy cały obszar działań związanych z budową elektronicznej administracji, czyli usług dla obywateli, dla biznesu. Ogromny obszar związany z kompetencjami cyfrowymi. Jak wiemy, świat się zmienia, będą powstawały nowe zawody, mówi się o samochodach autonomicznych, internecie rzeczy i zdrowiu tak zwanym, czyli najróżniejszych też technologiach ubieralnych, które nas będą monitorowały, wysyłały dane. Także jest cały obszar też do zaadresowania.
Chcą pana ubrać w takie szaty z rozmaitymi czujnikami, wsadzić pana do samochodu, który nie będzie miał kierowcy i monitorować zarówno pana puls serca, jak i pana myśli, poziom cukru i parę innych rzeczy. Te wszystkie dane będą w sieci dostępne.
To była taka książka rok 1984. Tam mniej więcej to na tym polegało, że telewizor człowieka obserwował.
My mamy właśnie podobne takie staroświeckie myślenie na temat tego jednolitego rynku jako miejsca i to 5G, gdzie te wszystkie nadajniki są otoczone, domy są jakimiś nadajnikami,
to już chyba jest, bo jest tyle monitoringów. Oczywiście te monitoringi polegają na tym, że jak coś się dzieje, to nie można skorzystać, no bo akurat albo było za ciemno, albo tam nie sięgał.
No generalnie jakby idziemy w stronę tego rozwoju, tego coraz szybszego internetu, coraz większej. Znaczy ja się tym zajmuję zawodowo 20 lat, także ja to lubię i cały czas wierzę, że my możemy jako kraj w tym zająć odpowiednie miejsce.
Nie wiem, czy to jest w zakresie pana kompetencji, bo nie wiem, czy u nas rząd nie powinien stworzyć takiego portalu na wzór Facebooka. Czy nie powinien być taki polski portal, bo jest, no ten Facebook jest tam też gdzieś tam przez kogoś kontrolowany poprawnościowo, też w zasadzie drenuje w jakiś sposób nasz rynek reklamami i tak dalej. Czy nie powinien rząd stworzyć takiego polskiego odpowiednika, takiego portalu, gdzie można byłoby się komunikować?
No? Znaczy myślimy o tego typu rozwiązaniach i na poziomie krajowym i europejskim, bo tak prawdę mówiąc, my nie mamy nawet portali czy dużych firm technologicznych europejskich, które mogą konkurować. No, większość firm tutaj, czy Facebook, czy Twitter, czy Amazon, czy Apple, te największe firmy światowe, to są firmy amerykańskie, także tutaj też jest...
No to właśnie o tym mówię, że są amerykańskie, a może przydałaby się taka Polska, odpowiednio rozreklamowana, może byłaby na tyle atrakcyjna, a Polska jest sporym krajem przecież, że można by taki portal stworzyć, który by komunikował, no może tylko nas tutaj, no ale jest też sporo Polonii, która może by z tego chciała skorzystać, bo w ten sposób to jesteśmy też w jakimś stopniu kolonią, prawda? Kolonią cyfrową.
Tutaj też warto zwrócić uwagę na siłę tych portali, o czym się teraz też mówi na tym poziomie europejskim, czyli ich wpływ na rzeczywistość, bo one no, już są tak dużymi już no, platformami, tak naprawdę nie dostarczającymi nam wprost informacji, bo to są platformy, które my wypełniamy jako użytkownicy informacją. One bez naszej aktywności nie funkcjonują, nie mają żadnej wartości. Czyli dostajemy jakąś tam ramkę, w którą wpisujemy różnego typu informacje i później się okazuje, że one mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość.
Ale Twitter to jest cudowna gazeta, która nie płaci za wpisy.
No. Tak. Także tutaj no, też jest bardzo ciekawa dyskusja o roli tego typu już przedsiębiorstw. Czy to są dalej takie przedsiębiorstwa technologiczne, czy to jest już coś pomiędzy przedsiębiorstwem a państwem, bo w większości wypadków kapitalizacja, czy wielkość tych firm jest większa niż większość państw nawet europejskich, już nie mówiąc o sile ich wpływu na politykę, na zmianę rzeczywistości, na taką potencjalną dezinformację i tak dalej.
Ja właśnie tu się z panem 100% zgadzam, dlatego też optuję za tym, że powinniśmy mieć taką swoją możliwość komunikowania się pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej bez kontroli tego naszego komunikowania się gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Prawda?
No takie jakby rozważania też przeprowadzamy, stąd tutaj jest to, od czego wyszliśmy.
Ale czy są jakieś plany?
Konkretnych nie ma, żeby robić teraz polskiego Facebooka. To jest, my mamy ileś planów na razie takich związanych z uporządkowaniem systemów, które mamy w Polsce, którymi operuje administracja tych systemów. Jak my robiliśmy 2 lata temu inwentaryzację w Polsce, jest grubo ponad 4000. Także nie ma tak naprawdę specjalisty w Polsce, który zna systemy wszystkie polskie, działające w administracji. Czyli mamy ogromny obszar taki porządkowy i zaczynamy od bardzo podstawowych usług typu no, możliwość złożenia aplikacji o dowód osobisty, sprawdzenia samochodu, jakieś takie bardzo podstawowe usługi w dużej mierze.
A gdzie są serwery? Kto ma te serwery, które mają obsługiwać Polaków i tą administrację?
To są w Polsce rozproszone. My mamy w Polsce około 150 centrów serwerowych, czyli tych serwerowni, data center tak zwanych, gdzie te dane są trzymane, co jest rozproszone po kraju. Też co jest jakby warto tutaj odnotować, że mamy tam duży zapas jeszcze, także ta nasza aktywność taka europejska i potencjalne ściąganie do Polski też innych państw, które mogłyby trzymać jakieś dane u nas, jest jak najbardziej uzasadnione. Stąd jako Polska działamy na tym forum europejskim w obszarze tak zwanego swobodnego przepływu danych, czyli żeby dane nieosobowe mogły swobodnie w Europie krążyć.
Bo tu teraz mówimy o czymś bardzo ważnym, tej największej rewolucji technologicznej, która się cały czas dzieje, czyli przenoszenia życia człowieka do przestrzeni wirtualnej, gdzie ważniejsze będzie to, co w przestrzeni wirtualnej, niż to, co w przestrzeni realnej się dzieje.
Tak się dzieje.
I o tym się mówi nowa gospodarka, tak?
Że to jest... Mówi się w dużej mierze, że to jest gospodarka oparta o dane, data economy, są całe takie obszary nowe, co jest jakby niezmiernie ważne, bo cyfryzacja często jest sprowadzana do kupowania sprzętu, kupowania aplikacji, budowy jakichś systemów takich informatycznych. Natomiast teraz to już jest transformacja gospodarki ze starego rozumienia gospodarek, które w dużej mierze się kształtowały, budowały swoją pozycję w oparciu o złoża naturalne typu ropa, jakieś inne zasoby, tak się kształtowały gospodarki, rozwijały, do gospodarek nowych, opartych o dane. I to jest bardzo ważny moment teraz dla nas strategiczny, żeby tu zająć no, możliwie wysokie miejsce.
To nowe rozumienie gospodarki na czym polega?
Wszystko tak naprawdę zasobem naturalnym, czy zasobem, na którym będziemy budowali innowacyjność, to są dane, bardzo różnie rozumiane. Na dzisiaj 75% wszelkiej innowacyjności, która się odbywa na poziomie małych firm, startupów, teraz jest modny obszar, to jest bardzo blisko świata cyfrowego lub w świecie cyfrowym. Czyli odpowiednie ustawienie tutaj Polski w tym rankingu no, będzie miało pewnie bardzo duże przełożenie na dziesiątki lat w przód.
Stąd ale teraz oczywiście w świecie cyfrowym nie można wybudować maszynki do mięsa, ani nie można wybudować samolotu, ani nie można wybudować samochodu. To się dzieje w świecie realnym.
To się dzieje w świecie realnym, natomiast fabryki, które to tworzą i o środowisko, w którym to się projektuje, są już jak najbardziej cyfrowe lub cyfrowo programowane, czyli mamy już fabryki praktycznie całe wyposażone w roboty, sterowane cyfrowo, cały proces projektowania odbywa się cyfrowo, także to już
pojęcie,
jest stały element.
Pojawia się pojęcie człowieka zbędnego zamiast Ryszarda Makowskiego.
Dlaczego pan patrzy na mnie, panie
bo zamiast człowieka z gitarą będzie po prostu
bez gitary.
Komputer i Koniec. No, myślę, że ładna piosenka.
Jeśli chodzi, no chyba już takie próby gdzieś tam były, żeby komputery pisały teksty, ale to na razie jeszcze.
Nie, to jeszcze jest długa droga. Tak, no i na pewno są no, takie wartości, których nie da się oprogramować, jakie związane z etyką, uczuciami jakimiś, całym takim obszarem no,
etyka, uczucia to wszystko fajne, ale dla mnie w tym świecie cyfrowym takie najbardziej zagrażające jest to, że troszkę jest na prąd. A ten prąd może być, a prądu może nie być. I gdybyś na przykład jakoś prawda. Działa rzecz taka, typu, nie wiem, no, zagrożenie wojenne czy coś, no i nagle wysiada prąd i cała,
I
nasza, i cała nasza wielka cyfryzacja się skończyła. I
tak, tak.
Nawet no to... komórki nie można naładować. No.
No prąd akurat nam wszystko prawie wyłączy, tak? Bo no, i ogrzewanie w pewnym sensie.
O tym mówię, że tutaj świat cyfrowy,
zarządzanie miastami.
Piękna idea, tak. A tu wtyczka.
No tutaj zakładamy, że ten prąd będzie. Zresztą często się mówi o tych strategiach energetycznych i cyfrowych na poziomie europejskim łącznie, że to musi to
a jednocześnie druga rzecz, czyli ataki, zmasowane ataki hakerskie, czyli wojna cybernetyczna. Jeżeli przenosimy dane do internetu, to musimy wiedzieć i całe społeczeństwo do internetu, to musimy wiedzieć, jak tego społeczeństwa bronić. I co? I jak go bronimy? Jak...
No jest... Obszar cyberbezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych w ramach tej strategii jednolitego rynku cyfrowego. To jest czwarty taki filar wszelkich działań takich, które się opierają w dużej mierze na współpracy zarówno rządów, jak i organizacji, które się zajmują cyberbezpieczeństwem na poziomie państw. I to w Polsce też się dzieje. Mamy takie duże centrum NC Cyber przy NASK-u, czyli przy Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, przy Instytucie Badawczym podległym Ministerstwu Cyfryzacji, gdzie zbieramy i graczy takich technologicznych z obszaru finansowego, który jest bardzo blisko i bardzo narażony na ataki. No, najróżniejszych graczy rynkowych zainteresowanych tą tematyką, gdzie w takim współpracy takiej między sobą wymieniamy się doświadczeniami, no staramy się reagować, bo tutaj nie ma co ukrywać, że razem z rozrostem czy z przyrostem ilości urządzeń podłączanych do internetu i coraz większą obecnością cyfryzacji w świecie, no ilość potencjalnych zagrożeń będzie rosła. Także to będzie taki wieczny wyścig technologii i zabezpieczeń do tego. I właśnie w dwóch obszarach te zabezpieczenia i takiej kradzieży dostępu do danych, psucia jakiejś rzeczywistości. I to jest takie starsze rozumienie cyberbezpieczeństwa. I to nowsze, czyli ta cyberdezinformacja, zmiana rzeczywistości, wpływanie na nasze myślenie, rzeczywistość, nie wiem, wybory, najróżniejsze obszary, które są znacznie bardziej wrażliwe niż jeszcze to takie stare cyberbezpieczeństwo. I to też się dzieje. My zresztą jako Polska duże sukcesy mamy we wnoszeniu takich tematów merytorycznych, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku na forum europejskie, gdzie jesteśmy w stanie przy tych tematach merytorycznych zebrać większościowe koalicje państw członkowskich, które popierają nas w tym myśleniu. Ja tutaj może przytoczę trzy takie przykłady, bo już mamy koniec roku praktycznie, także jest taki dobry moment na podsumowanie działań. Mieliśmy pierwszy w historii Europy szczyt cyfrowy premierów, czyli Radę Europejską, która się odbyła 29 września w Tallinie. 28 premierów przyjechało rozmawiać tylko o sprawach cyfrowych i przyszłości tak zwanej tej transformacji cyfrowej. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że to był pomysł Polski, czyli to, że się odbyło takie spotkanie, to był pomysł, który tutaj w Warszawie wymyśliliśmy, zrobiliśmy spotkanie, czy zaprosiliśmy poszczególne rządy, 17 premierów w pierwszym ruchu podpisało nam taki dokument, czyli wyraziło chęć. No i się okazało, że poziom premierów też jest zainteresowany zrozumieniem, w którą stronę idzie świat. No i odpowiednio dawać swoje poparcie czy całych gabinetów do tego, żeby te zmiany przeprowadzać. Też zostaliśmy zaproszeni jako Polska w tym roku po raz pierwszy w historii na spotkanie grupy G20, czyli największych gospodarek świata. To było spotkanie poziomu ministrów cyfryzacji. W tym roku dwa takie wydarzenia miały miejsce.
Uczestniczył pan w tych spotkaniach?
Tak, ja byłem przedstawicielem Polski na G20.
I co było efektem tych spotkań?
Znaczy są no, konkluzje, czyli obszary, w których chcemy się poruszać. Akurat z G20 to był głównie obszar wsparcia małych i średnich firm w stosowaniu technologii właśnie cyfrowych, bo wbrew pozorom w Polsce małe i średnie firmy wcale nie stosują tego w sposób zadowalający, a wręcz dość mało tak naprawdę tych technologii jest stosowanych, takich bardzo zaawansowanych oprócz komputera i telefonu komórkowego. Obszar kompetencji cyfrowych był poruszany na G20, czyli przygotowywaniu młodych ludzi do przyszłych zmian, czyli próba takiego przewidywania, w którą stronę idzie cyfryzacja, jakie zawody się będą pojawiały, których na dzisiaj nie ma. No, tak, żeby dać przykład, jeżeli młody człowiek dzisiaj myśli o tym, żeby zostać kierowcą ciężarówki i jeździć całe życie po Europie, to prawdopodobnie za parę lat, i to wcale nieodległych, będzie mieli autonomiczny transport, czyli bardziej może myśleć o takim modelu, żeby usiąść w gabinecie przed joystickami i zarządzać całą flotą takich ciężarów.
Powiedział pan o Facebooku, o tych największych firmach informatycznych świata, że to są jak państwa, tak? Że
tak, mają tak, takie, to są już potężne.
Czy na szczycie takim G20 uczestniczy właściciel Facebooka?
Nie, tutaj są same państwa i same duże instytucje czy organizacje państw typu OECD.
Ale tak, to jest przecież to jest ta siła, tak? To jest, znaczy siła Facebooka w tej chwili jest tak duża, czy innych, Google'a jest tak duża, że jest w stanie zignorować każde postanowienie rządowe.
No poniekąd być może, no ale jednak te regulacje obowiązują ich na poszczególnych rynkach. Zresztą w Europie coraz bardziej teraz w takiej dyskusji obszaru tych dużych platform, no stara się też doprowadzać do tego, żeby te firmy jednak rozliczały się nawet podatkowo w krajach w Europie, gdzie generują zyski, bo to też do tej pory do końca nie miało miejsca. One się opodatkowały przeważnie w Irlandii czy w Luksemburgu, bo to były najtańsze miejsca tutaj w Europie i to też jest porządkowane. Także tutaj no jakby rola państw jest, czy państw, czy Unii Europejskiej jest bardzo duża, no natomiast to są ogromne instytucje z drugiej strony, mające całe sztaby prawników, lobbystów, którzy działają w okolicy różnych instytucji, czy to europejskich, czy krajowych i no z tym się trzeba liczyć jakby, także oni wprost w tego typu spotkaniach nie biorą udział, ale pośrednio być może przez organizacje najróżniejsze, których są też członkami, organizacje technologiczne, no są obecni w jakiś sposób.
Taka myśl o tym, że nie tylko będą sterowane samochody, ale i sterowane zarządzanie ludźmi też będzie się odbywać dzięki temu wirtualnemu światu. Jest?
No ludźmi to może nie tak bardzo, no tutaj się staramy jednak trochę to oddzielić, natomiast no, zmiany są ogromne, jest teraz nowa książka takiego futurysty, stratega Gerda Leonarda, który przewiduje, że właśnie w najbliższych 20 latach nasz sposób funkcjonowania na świecie zmieni się bardziej niż przez ostatnie 300 lat, właśnie w tym obszarze takim dotkniętym przez technologię, bo my nawet mniej lub bardziej świadomo coraz bardziej z tych technologii korzystamy. Z rozwiązań już chmurowych, najróżniejszych, nawet nieświadomie backupując różne rzeczy ze swoich telefonów, gdzieś tam przenosząc dane, już jakby jesteśmy uczestnikami tego obszaru i to się będzie pogłębiało, także internet będzie coraz szybszy, coraz bardziej obecny, tych technologii, że tak powiem, na mieście, na zewnątrz będzie coraz więcej. Mamy ten obszar właśnie czy internetu rzeczy, czy tych najróżniejszych technologii związanych z nową łącznością, coraz szybszą, coraz większą przepustowością i to jest jakby no, kierunek niezmienialny już na dzisiaj. To już się dzieje. Teraz jest w zasadzie dyskusja o tym, jak wysokie miejsce w całym tym nowym rozdaniu budowy gospodarek chcemy zająć jako Polska.
I jakie zajmujemy?
No zajmujemy dość wysokie miejsce. Ja może trzy takie rankingi podam przykładowe. Według rankingu OECD Polska jest na 20 miejscu wśród państw OECD. Awans o 8 miejsc w ciągu ostatniego roku w obszarze właśnie związanym z danymi, wykorzystaniem danych, ponownym ich wykorzystaniem, bo tu też dane jako surowiec mają tą zaletę, że je można kilka razy wykorzystać. One się jakby nie kończą, tylko odpowiednie podejście.
Ale te technologie rzeczywiście są fascynujące. Na przykład gram w taką grę Pokémon Go.
Tak.
To jest niesamowite, jak cały świat został obsadzony wirtualną rzeczywistością, bo ja widzę te tak zwane gymy, tak zwane pokestopy. Normalny przechodzień tego nie widzi. Ja patrzę w telefon i na przykład wiem, że w paście ile jest tu. Jest tu pokestopów, jakie Pokémony są. I to jest dla mnie też fascynujące, że rzeczywiście no, ktoś ma jakieś tam swoje serwery w San Francisco, bo to chyba stamtąd ta firma Niantic gdzieś wysyła to w świat. I rzeczywiście ten świat został dokładnie opanowane. To moje konto, które tam jest jednym z, pewnie z wielu milionów tak. kont, jest dokładnie tam oglądane, pilnowane. Mogą w każdej chwili mi tam coś przysłać. Mogą, nawet miałem tak zwanego shadowbana za korzystanie z takiej przeglądarki IVGO, czyli tamte. No ale to już tam te, są takie bardziej tam konkretne rzeczy tej gry. Ale to jest właśnie niesamowite, jak ta rzeczywistość wirtualna nas tutaj, no, coraz szczelniej otacza i to jest tak, że ona zmienia na przykład moje widzenie świata zupełnie. No.
Przerwę panu na chwilę rozmowę. Krzysztof Schubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Ryszard Makowski w studio, na zegarze godzina 8:39.